Na początek świat, Stany, Europa, Chiny. I to jak wygląda u progu roku 2023 sytuacja na globie opiszemy razem z Tomaszem Wróblewskim, wiceprezesem Warsaw Enterprise Institute, dziennikarzem, analitykiem, redaktorze. Dzień dobry.
Kłaniam się, witam, dzień dobry.
Też dziś pewnie gnającym, jak znam życie, albo do Brukseli, albo do Waszyngtonu.
Przesiadam się we Frankfurcie.
A to nie jest czasami proste, zwłaszcza przed świętami. No to w tej podróży starajmy się złapać świat. Pana ostatni komentarz na kanale Wolność w remoncie w takim tonie, że żyjemy w czasach przełomu, w czasach, kiedy rzeczywiście, może już nieodwracalnie stare potęgi stracą na znaczeniu, a narodzi się coś nowego, chociaż nie wiadomo co do końca, bo chyba nie Chiny, nie wiemy co będzie przyszłością świata, ale wiemy, że coś się zmienia. Co się zmienia na naszych oczach, panie redaktorze?
No, wszystkie takie podstawowe fundamenty, na których nasza zachodnia cywilizacja była oparta przez ostatnie co najmniej 70 lat, a zwłaszcza ostatnie 30 lat, które my jako Polacy lepiej pamiętamy, mają poważne problemy, tak? Czyli ten fundament instytucjonalnej demokracji, który polega na tym, że mieliśmy ład demokratyczny, demokrację większościową, która wspierana była przez instytucje i światowe instytucje, jak Bank Światowy, Fundusz Walutowy, ONZ, poniekąd Unia Europejska, które zdegenerowały się, żeby tak krótko powiedzieć, znaczy przestają być funkcjonalne. Nie dają sobie rady z kolejnymi wyzwaniami, z kolejnymi kryzysami i nie są w stanie spełnić oczekiwań społecznych. Co więcej, poruszają się wokół takiej narracji wartości rzeczywiście z lat początków 90. o wielkiej wspólnocie, o wartościach liberalnych, o budowaniu państw solidarnych, kiedy w rzeczywistości nasze życie zupełnie tego nie przypomina. Nasze życie jest przede wszystkim pełne zwrotów i jest pełne napięć i jej hipokryzji, cynizmu i rozpadu tych instytucji. Ja mówię o tym nie przypadkiem, o takim konflikcie wartości. Swego czasu zwrócił na to uwagę taki znany autor, A.G. Pocock, pisząc o momencie makiawelicznym, że takim punktem zwrotnym między średniowieczem a renesansem było to, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że hipokryzja poprzedniej epoki w żaden sposób i hasła, i wartości nie przystają do nowej. I my jeszcze teraz wracam do Brukseli. Ta dyskusja o ESG, o tym, że trzeba przyspieszać reformy klimatyczne, o tym, że będziemy dalej budować silną demokrację i Europę bez granic, nijak otwartą dla emigrantów, nijak ma się do tego, o czym mówią już i politycy, i opinia publiczna. I ta hipokryzja powoduje, że te napięcia tylko się wzmagają, czyli polityka nie nadąża za procesami społecznymi, już nie mówię o technologiach.
Demontaż, koniec Europy, jaką znamy, ale może ta zmiana czasami przynosi rzeczy dobre. No, o tym chyba najcelniej i najgłębiej pisał Schumpeter i to jego teoria twórczej destrukcji gdzieś tam zagościła na stałe w naszym sposobie myślenia o kryzysie.
Na pewno Schumpeter doskonale pisał o tym, że ta twórcza destrukcja, tylko konieczne jest zachowanie pewnych ram, w jakich funkcjonujemy, w jakich się obracamy. Tak? Schumpeter mówił jednak już o gospodarce, o państwach demokratycznych, czyli że mamy pewne zasady, w których się poruszamy i za każdym razem jak rozpada się jakaś jedna instytucja czy gałąź gospodarki, to może powstawać w tych ramach nowa. Nasza trudność polega na tym, że te ramy przestały być spójne i rzeczywiście mamy sytuację, gdzie te zmiany powodują daleko i głębokie, już znacznie głębsze rozchwianie. I myślę, że oczywiście na koniec przyjdzie porządek, przyjdzie ład, zawsze on przychodzi i zawsze przyjdzie świat, który da nam, poczujemy się w nim jak w domu. Natomiast to może być dość długi proces. I to jest to. Toynbee, który pisał o tym, czyli ten okres przejściowy transformacji jest zwykle bardzo trudny. A my tam w nim jesteśmy.
Transformacja. Ale Toynbee zajmował się z głębszym przypadkiem, sytuacją, kiedy upada cywilizacja. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w chwili, kiedy nasza cywilizacja, cywilizacja Europy Zachodniej upada.
Znaczy upadają te fundamenty. Upadają fundamenty, na których to wszystko się opierało. Czy to jest nieodwracalne? No to trudno powiedzieć, bo to oczywiście nie jest tak, że wszystko jest raz na zawsze skazane na porażkę i te procesy są długotrwałe. Natomiast rzeczywiście cywilizacja zachodnia przechodzi ogromny kryzys, głęboki, jeżeli chodzi o wartości, umiejętność manowania tych wartości w inny świat, umiejętność absorbowania innych społeczeństw, mówię o migracji, powstające enklawy rozmaitych społeczności w państwach przede wszystkim zachodnich, które nie identyfikują się ze swoimi krajami. To jest coraz większy, coraz głębszy kryzys, na który nie ma jakby zaproponowanego nowego systemu wartości. Tak do tej pory za każdym razem mieliśmy albo bardzo silny wzrost gospodarczy, technologiczny, który potrafił związać ludzi wokół swoich państw, czyli takie poczucie, że wszyscy bogacimy się, to niestety te przewagi konkurencyjne zanikają, nie tylko w Europie, ale i w Ameryce. Z drugiej strony był system wartości, bardzo inkluzywny, ale który pozwalał, że osoby przyjeżdżające, migranci z innych części świata dostosowywały się do wiary, do wartości, do systemu, do zasad funkcjonowania społeczności. To także się rozpada. Także następuje powolna wymiana, która oczywiście może trwać latami, wspomagana kryzysem demograficznym, który tutaj akurat idzie znacznie szybciej niż żeśmy podejrzewali, czyli jest znacznie mniejszy przyrost demograficzny rodowitych Europejczyków, a coraz większy przyrost osób, które nie urodziły się w Europie. No i to razem akumuluje się i rzeczywiście powoduje, że nie mamy jakby do zaproponowania żadnej innej kontrpropozycji. W samej Europie mamy też taki kryzys, że ostatnie 200 lat mieliśmy ten system, paradygmat oparty na współpracy Rosji i Niemcami, który ustabilizował w jakiś sposób Europę. Jak bardzo nam się to nie podobało, to był jedyny mechanizm geopolityczny, który stabilizował przez ostatnie 200 lat Europę. On także się rozpada i także nie mamy kontrpropozycji.
To z drugiej strony urzędnicy brukselscy powiedzą, to nieprawda. Europa ma pomysł na siebie, ma modną i bardzo żywą ideę, czy nawet może ideologię, czyli ratowanie planety. Unia Europejska zaraz pokaże całemu światu, jak należy działać tak, żeby przed kryzysem klimatycznym nas wszystkich jako ludzkość ocalić.
No, ja dzisiaj jestem trochę zbulwersowany, bo jestem w takiej dużej debacie, która się w tej chwili odbywa w Unii Europejskiej dotyczące parametrów ESG. Została przyjęta ta dyrektywa. Będziemy oczywiście przygotowywać opinie w tej sprawie. To chodzi o Environment, Society, Governance, która wprowadza mnóstwo obostrzeń, a może właściwie wymogów względem firm europejskich, nawet małych i średnich, jeżeli chodzi o zatrudnianie diversity employment, czyli zatrudnianie odpowiedniej ilości osób innej kolory skóry, innych zapatrywań seksualnych, płciowych, odpowiednie dostosowanie zarządów, zeznania w sprawie kosztów klimatycznych, całe mnóstwo, dziesiątki rozmaitych wymogów, które będą nakładane na firmy, które tak naprawdę sprowadzają Europę do coraz mniej konkurencyjnej i coraz bardziej zależną od przepisów, nie mających żadnego wpływu na wzrost gospodarczy, ani nawet rozwój społeczny. I to są samobójcze posunięcia. Tak? Znaczy po tych przepisach dotyczących na przykład ETS-u, czyli jeszcze dodatkowego śrubowania i podnoszenia cen energii, teraz wchodzące przepisy dotyczące ESG, no, tak naprawdę dramatycznie ograniczają możliwość konkurencyjną Europy. Oczywiście tutaj w Komisji Europejskiej słyszymy odpowiedzi, że my jesteśmy cały czas kontynentem z największą ilością bogatych ludzi, prawie 500 000 000 zamożnych Europejczyków, którzy stanowią wartość dla wszystkich innych rynków na świecie, które muszą się dostosowywać do naszych norm i się dostosują do naszych norm. Jeżeli będą chcieli tu sprzedawać produkty, to muszą również stosować się do tych wymogów. No, tego nie jestem przekonany, ale jestem przekonany, że im dłużej będziemy stosować takie i coraz więcej takich obostrzeń, tym Europa będzie coraz mniej konkurencyjna i jej mieszkańcy będą coraz mniej zamożni, coraz mniej atrakcyjni dla obcych rynków.
A z drugiej strony można powiedzieć, dobrze, jeżeli nie będą chcieli, to my się zamkniemy w naszym europejskim raju, wprowadzimy bariery celne. Już nie takie historia widziała przypadki.
No nie, no oczywiście historia zna mnóstwo przypadków państw, kontynentów całych, które się zamykały, jakby chociażby w XV wieku Chiny, które były mocarstwem oceanicznym i podbijały nawet ziemię w dalekiej Afryce, po czym zdecydowały zamknąć się ze względu na konflikty wewnętrzne, zamknąć się, spalić całą flotę i wszystkie stocznie. I w niespełna co 10 lat potem wylądowali Europejczycy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i dalszy rozwój świata i cywilizacji nie był chiński, tylko europejski. Także oczywiście można się zamknąć, można nie konkurować, można postawić mur wokół siebie, ale nie można liczyć na to, że będziemy stawali się bogatsi od tego.
Na ile jest tak, jak pan obserwuje z bliska czasami debaty w Brukseli wśród eurodecydentów i urzędników na wysokich szczeblach w Unii Europejskiej, że taka tendencja do tego, żeby się zamykać, żeby Unia Europejska stała się coraz bardziej protekcjonistyczna i coraz bardziej odcięta od świata się pojawia, a może i dominuje?
No, to jest ta hipokryzja, o której ja mówię. Znaczy, że jest taka przyjęta narracja i opowieść o tym, że musimy być sprawiedliwi społecznie, że jesteśmy przede wszystkim otwarci na inne kultury, inne narody i że ważniejsze od bogacenia się jest to, żeby były odpowiednie preferencje seksualne, były odpowiednio reprezentowane w firmach. O czym słyszę od przedsiębiorców i od firm, że są w katastrofalnej sytuacji. To samo mieliśmy z klimatem. Znaczy, bardzo szybko żeśmy rozwijali cały program transformacji od tradycyjnej energii do OZE i mówiliśmy, że jesteśmy już prawie, że samowystarczalni. Kiedy przyszedł sprawdzian w postaci wojny w Ukrainie i sankcji i braku dostaw gazu, okazało się, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, że nie mamy żadnych możliwości zastąpienia tradycyjnej źródeł energii odnawialnymi i weszliśmy w kryzys, w którym jesteśmy dzisiaj. No i to samo będzie oczywiście po kryzysie klimatycznym. Za chwilę będziemy mieli kryzys ESG, czyli tej takiej progresywnego myślenia o tym, że firmy muszą przede wszystkim patrzeć nie na zyski, ale muszą patrzeć na sprawiedliwość społeczną i odpowiednią reprezentację dla rozmaitych grup społecznych. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo tam są zapisy dotyczące właśnie rasy i dotyczące koloru skóry. Jak Polska będzie sobie z tym dawała radę? Myślę, że będziemy mieli pewien kłopot wypełnienia tych kwot. W związku z tym będziemy musieli je nadrabiać gdzieś indziej, w innych grupach.
Albo trzeba będzie do zarządów na stanowiska prezesów, wiceprezesów importować pracowników z zewnątrz, żeby paleta barw, przepraszam za taki może nietaktowny żart, no ale sam się narzucający, była spełniona.
No wyobraźnia jest duża, tylko że to jest coś, co żeśmy dopiero dotychczas dowcipkowali i rozmawiali, że te wszystkie zasady o poprawności, preferencji seksualnych, rasy, że to funkcjonuje w rozmaitych szalonych demokracjach, to to wchodzi teraz do nas w postaci dyrektywy, która w ciągu 2 lat będzie wdrożona.
A z drugiej strony to trochę tą wojnę, o której jeszcze nie mówiliśmy, wprowadźmy do naszej rozmowy, były analizy, by także mówiono, że ta największa od II wojny światowej, największy konflikt zbrojny na starym kontynencie będzie elementem otrzeźwienia, będzie elementem, który pokaże, że są realne problemy do rozwiązania i że Zachód będzie się wycofywał, przynajmniej te elity czy media, które najbardziej tą debatę kształtują, będą się wycofywać z pewnych postaw.
Ja myślę, że to nastąpi i to jest ten makiaweliczny moment, który ja mówię, czyli kompletny dysonans między narracją elit w Unii Europejskiej, a tym, czym żyją ludzie, przedsiębiorcy, małe firmy. I ten dysonans jest jak w takim naczyniu gdzieś gotuje pod presją, tak, że w pewnym momencie to wybuchnie, nie wytrzyma tego napięcia, że co innego mówią inne przepisy sprawają, które są kompletnie nieparalelne, nierównoległe z tym, o czym mówią ludzie. I ten konflikt zwykle prowadzi do wybuchów. Tak? W 1848 w czasie Wiosny Ludów to były te napięcia, to były napięcia przed w Rosji, które skończyły się, jak skończyły się w 1917 roku, to zawsze jest konflikt narracji.
To jeszcze na koniec zajrzyjmy trochę do pobocznego tematu, ale kilka tygodni temu jednym z przedmiotów komentarza na kanale Wolność w Remoncie była sytuacja nowych mediów, mediów społecznościowych, które miały być maszynką do zarabiania pieniędzy, w zasadzie filarem nowoczesnej gospodarki. Okazuje się, że chyba nie idzie tak dobrze, że i Twitter, o którym dzisiaj dużo mówię, ale także Facebook mają kłopoty z tym, żeby uzyskiwać odpowiednie zyski. Że coś się dzieje.
Dotyczy to większości dużych platform. To rzeczywiście nie są w stanie budować. Znaczy, że mamy kryzys, to nie mam wątpliwości. Wszystkie te firmy zwalniają w tej chwili na potęgę. Oczekiwania reklamowe, jakie mieli reklamodawcy, że się nie spełniają, że te portale coraz bardziej funkcjonują w takim swoim abstrakcyjnym świecie. Takim największym przegranym to zdaje się być Meta, która straci miliard dolarów miesięcznie. To jest w ogóle nieporównywalne z niczym. Ponieważ nie ma to przełożenia wartości merkantylnej. Zaczęło funkcjonować w zamkniętym swoim świecie.
Ale to jest tak, że to jest element społeczny, że nagle się okazało, że człowiek w XXI wieku jednak nie chce w całości żyć w internecie, nie chce się przenieść w pełni do rzeczywistości wirtualnej.
Znaczy, to może być kilka rzeczy. Możliwe, że te oczekiwania były przesadnie rozdmuchane i nadzieja, bo ten wzrost popularności użytkowania tych portali okazał się nie być proporcjonalny do korzyści z reklam, czyli te opłaty były zbyt wielkie. Możliwe, że dowiadujemy się teraz, że wiele tych kont było fałszywe, czyli się dublowało po wielokroć i wejście rozmaitych instytucji, państw, organizacji, które wykorzystują je do trollowania, do budowania jakichś swoich własnych narracji. Pokazało, że wiele z nich jest fałszywych. Trochę Musk ujawnił w przypadku Twittera, jak wiele tych kont jest fałszywych. Także to chyba jest taka, trudno mi powiedzieć, czy to jest stały proces, czy taka korekta po prostu. Ale jest poważna.
Korekta pewnej być może bańki, która się narodziła od nie pierwszej bańki w krótkiej historii przemysłu cyfrowego na Zachodzie i nie tylko. Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I do usłyszenia.